Ziemia jako aktywo, pułapka gruntowa i polskie realia. Artykuł analizuje zjawisko pułapki gruntowej, w której ziemia, jako ograniczone i niezniszczalne dobro, staje się fundamentem akumulacji kapitału i nierówności społecznych. Autor dowodzi, że współczesny system finansowy, oparty na kredytach hipotecznych, uzależnia stabilność gospodarczą od spekulacyjnej wartości gruntów, co prowadzi do cyklicznych kryzysów. Gdyby spojrzeć na całe bogactwo ludzkości jak na jeden, skonsolidowany bilans, ziemia przestałaby być tłem dla ekonomicznej aktywności, a stałaby się jej pierwszoplanową postacią. Współczesna analiza majątkowa wycenia realne aktywa planety na setki bilionów dolarów. W tej niewyobrażalnej sumie dominują nieruchomości, a w ich obrębie to właśnie grunt. Nie zaś wzniesiona na nim konstrukcja, stanowi lwią część wartości. Dane empiryczne są jednoznaczne. Nieruchomości to ponad 2/3 globalnych aktywów realnych, a sam grunt stanowi blisko 1/3 całego majątku świata. Mówimy o setkach bilionów dolarów skumulowanych w czystej lokalizacji, a nie w cegle, stali czy krzemie. Ten fakt stanowi pierwsze wejście w logikę pułapki gruntowej. Ziemia jest bowiem dobrem absolutnie skończonym, nieruchomym i praktycznie niezniszczalnym. Nie da się jej przenieść z syberyjskiej tajgi do centrum Singapuru. Nie można jej więcej wyprodukować w serwerowni ani skompresować za pomocą kodu. W tym sensie grunt jest antytezą dobra cyfrowego. Jednocześnie to właśnie ziemia przez swoją trwałość pozostaje archetypem zabezpieczenia finansowego dla instytucji kredytowych. W epoce, którą nazywamy cyfrową, powrót ziemi na szczyt struktury bilansowej jest faktem paradoksalnym. W krajach wysoko rozwiniętych udział gruntu w aktywach prywatnych wzrósł w obecnym stuleciu z około 1/5 do blisko 1/4. Oznacza to, że przy całym dyskursie o innowacji to właśnie ziemia, a nie kot, pozostaje realnym fundamentem bilansów gospodarstw domowych i banków. Jeśli więc przyjąć za Davidem Ricardem, że renta gruntowa przypada właścicielowi wyłącznie z racji posiadania lepiej usytuowanego gruntu, a nie jego własnej pracy, to współczesny świat jawi się jako globalna ekonomia rentowa. Z perspektywy systemu finansowego ziemia staje się mechanicznym przetwornikiem pomiędzy oczekiwaniami co do przyszłości a rzeczywistą podażą kredytu. Bank oceniający grunt w sercu metropolii opiera się na jednym założeniu – ta przestrzeń nie zniknie. W logice kredytowej ziemia staje się kwasi-obiektem przyrodniczym, którego substancja pozostaje nienaruszona. W ciągu stulecia udział kredytów hipotecznych w portfelach banków wzrósł z około 1/3 do ponad 60%. Gros energii kredytowej popłynęło nie w stronę finansowania innowacji, lecz w stronę finansowania prawa własności do gruntów. Tu ujawnia się fundamentalna aporia. Z jednej strony ziemia stabilizuje system jako kotwica. Z drugiej jednak, ponieważ tak olbrzymia część kredytów jest powiązana z tym samym rodzajem aktywa, spadek jego wartości wywołuje efekt lawinowy. Mechanizm pułapki gruntowej polega na tym, że nowoczesne instytucje kredytowe związały swoją stabilność z aktywem najbardziej podatnym, na długoterminowe iluzje dotyczące wzrostu i demografii. Grunt przestał być tylko magazynem bogactwa. Stał się potężnym instrumentem dźwigni, która amplifikuje każde drgnienie cyklu finansowego. Aby zrozumieć historyczne źródła tej struktury, musimy cofnąć się do czasów, gdy ziemia występowała w obfitości. Kolonialna Ameryka Północna stanowiła radykalny kontrast dla Europy. W nowym świecie fundamentalnym doświadczeniem nie był brak ziemi, lecz jej bezkres przy chronicznym niedoborze rąk do pracy. Ten rachunek generował wysokie płace i otwierał ścieżkę awansu ku własności. Posiadanie ziemi stało się fundamentem dobrobytu i przepustką do życia politycznego. W tym świecie narodziły się techniki finansowe traktujące ziemię jako idealne zabezpieczenie kredytu, co globalny system rozwinął później do postaci wszechobecnej machiny uhipotecznienia. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku Henry George, w swojej klasycznej pracy pod tytułem Postęp i nędza, postawił przełomową diagnozę. Zauważył on fundamentalny paradoks. Im bardziej społeczeństwo się rozwija, tym większa część owoców tego postępu trafia do rąk właścicieli ziemskich. To nie przemysł sam w sobie rodzi nierówności, lecz fakt, że każda nowa linia kolejowa czy szkoła automatycznie podnosi wartość okolicznych gruntów. Właściciel przechwytuje ten zysk, nie wnosząc żadnego wkładu pracy. Odpowiedź George'a była radykalna. Skoro renta gruntowa jest niezasłużonym dochodem, należy ją w całości opodatkować, likwidując jednocześnie inne podatki. Od pracy i kapitału. Gdy opadł kurz po II wojnie światowej, w Azji stało się jasne, że kluczem do stabilizacji są tytuły własności. W Japonii, na Tajwanie i w Korei Południowej uruchomiono radykalne reformy rolne. Cel był strategiczny – zlikwidować wielkie latyfundia i stworzyć klasę drobnych posiadaczy, by rozbroić społeczną bombę. Mózgiem tych operacji był Wolf Ladeiński. Jego recepta była skuteczna. Państwo narzuca maksymalny areał, wykupuje nadwyżki i przekazuje je dzierżawcom. Skutki okazały się podręcznikowe. Wyłoniła się nowa warstwa społeczna, której interes został związany z sukcesem państwa. Reformy zadziałały jak społeczny zawór bezpieczeństwa. W globalnym laboratorium polityki miejskiej trudno o bardziej klarowny eksperyment niż porównanie Hongkongu i Singapuru. Oba są skrajnie zurbanizowane, a jednak różnice w ich modelach zarządzania ziemią kształtują odmienne ludzkie losy. Hongkong zachowuje państwową własność całej ziemi, lecz finansuje budżet poprzez sprzedaż długoterminowych praw użytkowania. To utrwala politykę wysokich cen gruntów. Rząd ma motywację, by wartość ziemi rosła. Konsekwencją są tak zwane mieszkania trumienne, klitki o powierzchni kilkunastu stóp kwadratowych. To materializacja logiki, która produkuje miliarderów, sprowadzając ludzkie życie do wymiarów sześcianu z blachy. Singapur, pod rządami Lee Kuan-Yewa, przyjął model odmienny. Państwo przejęło większość gruntów, by uczynić je fundamentem masowego budownictwa w ramach programu HDB. Obywatel nabywa mieszkanie na 99-letniej dzierżawie, podczas gdy grunt pozostaje w gestii państwa. W ten sposób skutecznie oddzielono funkcję mieszkaniową od spekulacyjnego prawa do renty gruntowej. Singapur zdołał utrzymać wysoki wskaźnik własności mieszkań, nie tworząc przy tym gigantycznej bańki o toksycznych skutkach społecznych. Państwo przejęło tam rolę poborcy renty, którą inwestuje w rozwój całego społeczeństwa. Skandynawia i Niemcy dostarczają kolejnej pary porównawczej. W krajach nordyckich potężne państwo opiekuńcze współistnieje z jednym z najwyższych na świecie poziomów zadłużenia gospodarstw domowych. Fundamentem tego długu jest rynek mieszkaniowy. Szwecja jest tu modelowym przykładem, gdzie niskie stopy procentowe stworzyły idealne warunki dla bańki spekulacyjnej. Norwegia również próbuje temperować rynek, lecz napięcie między stabilnością finansową a chęcią podtrzymania koniunktury pozostaje silne. W Skandynawii dom staje się coraz częściej finansowym instrumentem dźwigni. Na tym tle Niemcy przez długi czas stanowiły wyjątek. Niski odsetek właścicieli, silna ochrona najemców oraz system regulacji czynszów sprawiły, że grunt nie stał się tam wehikułem spekulacji. Dopiero w ostatniej dekadzie, wraz z napływem globalnego kapitału do metropolii takich jak Berlin czy Monachium, ta struktura zaczęła ulegać erozji. Fundamentalna różnica sprowadza się do funkcji domu. W Niemczech przez dekady pozostawał on przede wszystkim dobrem użytkowym, którego wartość rynkowa była wtórna wobec funkcji mieszkalnej. Strukturalne sprzężenie ziemi z kredytem objawiło się z całą mocą w Japonii końca XX wieku. W latach 80. na skutek niskich stóp procentowych i powszechnego przekonania o nieograniczonym wzroście ceny gruntów osiągnęły poziomy karykaturalne. Wartość pojedynczej działki w centrum Tokio przewyższała wycenę całych państw średniej wielkości. Kiedy Bank Japonii podniósł stopy procentowe, mechanizm się odwrócił. Ceny runęły, a system wpadł w trwającą dekady stagnację. To wzorcowy przykład. Aktywo, które w fazie boomu tworzy pozór bogactwa, w fazie kryzysu zamienia się w kotwicę uniemożliwiającą inwestycje. Chiny po 1994 roku zbudowały własną pułapkę gruntową na skalę nieporównywalnie większą. System sprzedaży praw do użytkowania ziemi stał się kręgosłupem przychodów samorządów. Jednocześnie miliony gospodarstw domowych, nie mając alternatywy, lokowały oszczędności w nieruchomościach. Deweloperzy tacy jak Evergrande stworzyli model biznesowy oparty na nieustannym rolowaniu długu. Gdy rząd wprowadził ograniczenia zadłużenia, tak zwane trzy czerwone linie, cała konstrukcja zaczęła się trząść. Pęknięcie bańki objawiło się zamrożeniem inwestycji i kryzysem zaufania. Globalny kryzys finansowy z 2008 roku stanowił wariant tego samego procesu, zakodowany w języku zaawansowanych instrumentów. Produkty takie jak MBS czy CDO zbudowano na strumieniach spłat kredytów hipotecznych, a więc ostatecznie na rencie z gruntów. Kiedy ceny domów w Stanach Zjednoczonych przestały rosnąć, cały gmach sekurytyzacji stracił fundament. Ziemia, postrzegana jako gwarant stabilności, stała się detonatorem systemu. Globalny kapitał dostrzega dziś trzy procesy: wzrost wartości gruntów w metropoliach, rosnące znaczenie ziemi rolnej jako aktywa chroniącego przed inflacją oraz konflikt między ziemią jako czynnikiem produkcji, a jej rolą w pochłanianiu dwutlenku węgla. Świadomy inwestor musi mapować lokalne odmiany pułapki gruntowej, ponieważ to one określą granice przyszłych reform. W Polsce ten sam mechanizm działa w skali lokalnej, lecz z kluczową modyfikacją. O ile koncentracja gruntów w rękach deweloperów jest opisana, o tyle w cieniu pozostaje koncentracja ziemi w posiadaniu podmiotów kościelnych. Mamy do czynienia z rozległą sferą majątku o strategicznym znaczeniu, w której państwo dobrowolnie zawiesza swoją wiedzę i rezygnuje z kontroli. To świadomie stworzona czarna skrzynka. Petycje Fundacji Dobre Państwo są próbą przywrócenia racjonalności w tym segmencie. Autorzy domagają się uchylenia m.in. artykułu 70a ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, który pozwala na nieodpłatne przekazywanie nieruchomości kościelnym osobom prawnym. Postulują również usunięcie artykułu 54, który wyłącza ustawowe prawo pierwokupu gmin w obrocie gruntami między podmiotami tego samego kościoła. Na pytanie, ile ziemi posiadają w Polsce kościelne osoby prawne, nie istnieje dziś żadna kompletna urzędowa odpowiedź. Prawdziwa struktura własności ukryta jest w gęstej sieci parafii, zakonów i fundacji. Równolegle funkcjonuje system preferencji fiskalnych. Nieruchomości służące celom kultu są zwolnione z podatku. W praktyce oznacza to sytuację, w której potężny posiadacz ziemski jest wyłączony z ciężarów typowych dla właścicieli świeckich. Część renty gruntowej inkasuje tu specyficzna korporacja sakralna korzystająca z tarczy tabu, która zniechęca polityków do rewizji status quo. Unijne dopłaty bezpośrednie w teorii mają trafiać do aktywnych rolników. W praktyce system ten tonie w gąszczu nieformalnych dzierżaw. Pytanie o to, kto pobiera dopłaty do ziemi należącej do parafii, nabiera szczególnej ostrości. Bez pełnej inwentaryzacji nie sposób oszacować skali przepływów publicznych pieniędzy, które pośrednio windują wartość kościelnej ziemi. Dopłata staje się jedną z nici, którymi budżet państwa i Unii Europejskiej zasila rentę gruntową. Aby uchwycić istotę problemu, rozważmy zagadkę logiczną. Czy można jednocześnie twierdzić, że państwo jest racjonalnym gospodarzem, że historyczne krzywdy kościoła zostały zrekompensowane i że państwo nie posiada spisu tych gruntów? Nie da się obronić prawdziwości wszystkich trzech tez. Jeśli państwo nie zna stanu majątku, nie może nim rozumnie gospodarować. W sprawach majątku publicznego niewiedza jest wyborem, cichą, ale brzemienną w skutki decyzją. Wystarczy spojrzeć na Niemcy, by zobaczyć inną drogę. Tam finansowanie kościołów zostało uniezależnione od renty gruntowej poprzez system Kirchensteuer, jawny podatek płacony przez wiernych. W Skandynawii jawne rejestry i podatki od nieruchomości sprawiają, że majątek gruntowy nie żyje w cieniu. Polska sytuacja to osobliwa hybryda. Brak jawnego podatku kościelnego przy jednoczesnym zakotwiczeniu siły ekonomicznej w zasobie ziemi, którego skala nigdy nie została ujawniona. Dopóki państwo będzie wolało nie wiedzieć, ile jest takich parkingów sakralnych w całym kraju, dopóty nierówności będą się pogłębiać, a potencjał ziemi jako dobra wspólnego pozostanie uśpiony. Czy odważymy się spojrzeć na ten krajobraz bez ideologicznych zasłon, by dostrzec w nim nie tylko sakrum, ale i ekonomiczną rzeczywistość? A może pułapka gruntowa okaże się zbyt silna, by ją przezwyciężyć, skazując nas na powtarzanie błędów przeszłości?